Polska oficjalnie w gronie krajów rozwiniętych według klasyfikacji FTSE Russell. Decyzja została ogłoszona wprawdzie rok temu, ale wczoraj oficjalnie weszła w życie. Uroczystość przyjęcia nas do grona 25 państw rozwiniętych odbyła się na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Wzięli w niej udział przedstawiciele polskiej giełdy i biznesu. Prezes warszawskiej giełdy papierów wartościowych Marek Dietl powiedział, że to wydarzenie jest dla Polski jak awans z angielskiej piłkarskiej pierwszej ligi do ekstraklasy. Klasy, czyli Premier League. Polska to pierwszy rynek z Europy Środkowo-Wschodniej, który dołącza do grona państw rozwiniętych. Od wczoraj jesteśmy w tej samej grupie, co Stany Zjednoczone, Japonia czy Niemcy. To oznacza również, że 37 spółek naszych z giełdy dołączy do indeksu rynków rozwiniętych. Polska w gronie rozwiniętych gospodarek. Co nam to właściwie daje? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Wojciech Kodłubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry Państwu.
Polska w grupie 25 krajów rozwiniętych gospodarczo, w tej samej co Stany Zjednoczone, co Niemcy, co Japonia. Co to właściwie oznacza, oprócz tego, że zarabiamy mniej niż w tych krajach, obok których jesteśmy?
No to jest, Andrzej, można Mielecki powiedzieć, że to jest dobra wiadomość dla nas, dla Polski, natomiast czy dla akurat gospodarki, śmiem twierdzić, że to ma w tej chwili znaczenie wyłącznie symboliczne, ponieważ ten awans, jak pani redaktor powiedziała, z jednej ligi do drugiej ligi, no też oznacza, że w tej wyższej kategorii rozgrywkowej też się trzeba utrzymać, a nie gdzieś tam wlec na samym ogonie. A jak na razie, jak się popatrzy na udział tych spółek, które zostały zakwalifikowane do tego wskaźnika indeksu giełdowego dla inwestorów, to ważne, żeby zaznaczyć, że dla inwestorów, no to no cóż, to jest nieco ponad 1 promil wagi w tym całym wskaźniku, który zresztą jest publikowany od kilkudziesięciu, co najmniej 40 lat. FTSE, Financial Times, czyli gazeta Stock Exchange, taka jest Russell, takie jest rozwinięcie nazwy tej agencji. Też nie ratingowej, tylko to jest agencja, która składa po prostu indeks dla inwestorów rynku kapitałowego i tylko w tym kontekście należy upatrywać jakiś sukces. Natomiast dla naszej realnej gospodarki moim zdaniem nie ma to żadnego wpływu, oprócz właśnie tego prestiżowego, reputacyjnego, dobrego samopoczucia, przeświadczenia, czy powiedziałbym może sprawiania jak gdyby wrażenia, że w Polsce warto inwestować i że Polska jest dobrym krajem dla inwestorów instytucjonalnych, w szczególności dla funduszy inwestycyjnych.
Mhm. Wiadomo, że ja jestem większym optymistą od większości moich kolegów,
Wojciech Andrzeja również. Kodłubański.
Myślę, że stało się coś jednak bardzo istotnego. Oczywiście widzieliśmy o tym od jesieni, prawda, że Polska we wrześniu to wszystko się uprawomocni, że Polska wejdzie do krajów rozwiniętych. No ja akurat jestem z pokolenia, które kiedyś sobie nie wyobrażało nigdy w życiu, że Polska znajdzie się w tym gronie 25 państw krajów rozwiniętych, że nasza giełda w ogóle, że w ogóle będzie giełda, że będzie działała, to były nasze marzenia. Dzisiaj ta giełda jest. Co prawda, tak jak Andrzej powiedział, no to jest bardzo niski wynik, prawda, 23 miejsce, 0,13, 0,15%, ale jesteśmy. Rzeczywiście dopływ pieniędzy w tej chwili będzie zwiększony. Będą mogły u nas inwestować olbrzymie spółki. Oczywiście kwestia, czy będą chciały. To jest nie tylko kwestia gospodarki, to jest kwestia również społeczeństwa, prawa, wszystkiego. Świetnie o tym wiemy. Z całą pewnością jest to oddanie w jakiś sposób, nie chcę użyć złego wyrazu, ale może hołdu wszystkim rządom po 89 roku, które jednak, prawda, prowadziły stabilną, dobrą gospodarkę finansową, stworzyły giełdę. I dzisiaj te 37 spółek rzeczywiście wchodzi do elity światowej, tak? Ma szansę pozyskiwać pieniądze z elity światowej. Jaki to będzie wpływ miało na gospodarkę? Też mi się wydaje, tak samo jak koledze, że może niewielki, może poczekajmy, bo z całą pewnością powtórzę. to możliwości finansowania, czy możliwości zwiększone finansowe będą szły w parze z obserwowaniem Polski również pod każdym innym względem.
Ja się cieszę, że kolega tutaj chyli czoło przed wszystkimi rządami po 89 roku, bo to rzeczywiście jest sukces wszystkich. Natomiast inwestorzy, powiedziałbym, aż tak daleko swoją pamięcią nie sięgają, tylko sprawdzają, jaki jest stan rynku kapitałowego, jeżeli chcą dopuścić na ten rynek nowych graczy. A ten rynek kapitałowy w Polsce, no to wiadomo, że giełda, rynek finansowy, nadzór instytucjonalny w postaci Komisji Nadzoru Finansowego, oprzyrządowanie prawne, ustawa o obrocie, ustawa o nadzorze, o funduszach inwestycyjnych, bardzo skomplikowane zresztą ustawy, ale to wszystko jest rok 2004-2005, kiedy one zostały wprowadzone do naszego porządku prawnego w związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Także rynek kapitałowy zdecydowanie jak gdyby pozytywnie to odbierze. Może się zmniejszy zmienność notowań, chociaż mimo, że decyzja
była... Czyli co, bardziej w górę, płynniej, może mniej, ale bardziej stabilnie, tak?
Nie będzie takich wahań. Może to też oznacza, że w końcu tych 37 spółek łącznie przeciętnie 10% straciło na swojej kapitalizacji giełdowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a wtedy była ta decyzja podjęta. Niektóre spółki przecież straciły 1/3, także tu musimy być świadomi, że to nie jest żadna instytucjonalna ochrona, tylko jest to po prostu podanie ręki rynkowi kapitałowemu i tym, którzy w nim uczestniczą.
Czyli spółki będą miały teraz też lepszy dostęp do kapitału?
Oczywiście.
Inwestorzy, którzy inwestują w tych z Polski 37, w te 37 spółek, w akcje tych 37 spółek, też mogą mieć nadzieję, że właśnie ten zarobek będzie bardziej stabilny?
To jest trochę ryzykowne stwierdzenie, bo nie jesteśmy też doradcami inwestycyjnymi i nie wolno nam jak gdyby takich przypuszczeń publicznie snuć. Natomiast na pewno jest to krok, który może zaowocować w przyszłości i pomóc. Tak, oby więcej tych spółek wchodziło do tego indeksu.
Ja tylko, Andrzejku, chciałbym, broniąc swojej opinii, powiedzieć, że gdyby nie rok 89 i zmiany, gdyby nie rząd Buzka i zmiany, i wszystkich po kolei, rząd SLD i zmiany, nie byłoby wejścia do Unii Europejskiej. Wiadomo było, że dopiero z chwilą wejścia do Unii Europejskiej stworzymy giełdę i wszystkie te możliwości, ale powtórzę jeszcze raz, trzeba oddać to, że wszystkie rządy po kolei wiedziały, że Polska bez giełdy w przyszłości nie zaistnieje w świecie. Dzisiaj ta giełda pokazała, że doprowadziła nas do sytuacji od 2011 roku, gdzie byliśmy krajem tak zwanym obserwowanym, no i obserwowanych, do tego, że jesteśmy wśród krajów rozwijających się. Natomiast, że przeskoczyć z tego 23, chociażby na 21, to wymaga bardzo stabilnej gospodarki, całej sytuacji społeczno-gospodarczo-polityczno-prawnej i również tego, żeby przedsiębiorcy, żeby wielkie firmy zachodnie, czy też inwestorzy chcieli te pieniądze u nas lokować, bo przecież wszyscy się o te pieniądze biją.
A sama giełda zyskuje w tej chwili na znaczeniu na świecie, będzie bardziej zauważalna, bo był taki moment, że ona się rewelacyjnie rozwijała, potem to wszystko jakoś tak tąpnęło, to też miało też trochę związek z kryzysem w 2008 roku, ale teraz można patrzeć optymistycznie.
Myślę, że tak, że też. Bank PKO BP, prawda, który wszedł do wielkich spółek, o czym nam się kiedyś nie śniło, prawda?
Pozostałe... Znaczy, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, akurat dla mnie też osobiście, stanowiąca również i wyzwanie intelektualne, jak Bank PKO BP z pozycji, jak kiedyś w latach 90. Byłem aktywny na rynku finansowym i pracowałem dla banków. To między innymi dla Banku Handlowego, który wówczas o kilka kategorii przeskakiwał następny bank. Był numerem pierwszym w polskim systemie bankowym pod względem aktywów i pod względem też znaczenia w związku z rozliczaniem handlu zagranicznego, akurat w szczególności przez ten bank. No i a teraz sytuacja się odwróciła. To PKO BP jest jako jedyna zresztą spółka do tych dużych zakwalifikowana, a bank handlowy nawet nie jest średni, jest tylko mały. Tak jest.
A ja z kolei się cieszę, że są też prywatne spółki o charakterze już światowym, globalnym. Tutaj wymienię naszą perełkę, mam na myśli CD Projekt, że tak sobie rewelacyjnie tak radzi. I w takim firmom, i chcemy, żeby takich firm było jak najwięcej, bo firmę założyli bardzo młodzi ludzie swego czasu, bardzo młodzi. Oni byli niesamowicie odważni, wchodząc na ten rynek. I i życzę sobie, żeby i Państwu, żeby takich firm było jak najwięcej, zdobywających świat po prostu. Zmieniamy temat na bardziej taki przyziemny. Wydatki związane z życiem czesnym, mieszkaniem, to średnio 1900 zł. Polscy studenci nie mogą liczyć na duże wsparcie ze strony rodziców, nie ociągają się z podjęciem pracy zawodowej, ale jak wynika z raportu opublikowanego przez Związek Banków Polskich, nasi studenci lokują się pod koniec europejskiej stawki, jeśli chodzi o pieniądze, jakimi dysponują na życie. Mniejszą kwotę do dyspozycji mają tylko Serbowie, Gruzini, Turcy, Chorwaci. Polski student wśród najbiedniejszych. Co trzeba zrobić, żeby to się zmieniło? Wśród najbiedniejszych, a przy okazji wśród najbardziej pracowitych, bo o tym nie wspomniałam, że 54% budżetu studenckiego pochodzi z pracy studenta.
No, pewnych rzeczy się nie przeskoczy. Nie przeskoczy się tego, że rodzice większości studentów nie są na tyle dobrze sytuowani, żeby zwiększać im, prawda, kieszonkowe, które dają. Jesteśmy krajem...
Właśnie chciałam podać przykład, przepraszam, panie prezesie. Jeśli weźmiemy pod uwagę zdolnego człowieka z jakiejś mniejszej miejscowości, gdzie rodzice naprawdę mało zarabiają, a ten zdolny człowiek studiuje w Warszawie albo w Trójmieście, gdzie stawki za wynajem są naprawdę bardzo wysokie. Życie też jest drogie. Tu naprawdę trzeba sporo zarabiać na takiej wsi, żeby móc pomóc swojemu zdolnemu dziecku.
No i często nie mają na to ci rodzice szans. Także z całą pewnością jestem przekonany, że ci, których dzieciom udało się, w tej chwili udaje się kształcić, prawda, i chcą zdobyć wyższe wykształcenie, będące również przepustką, również jak wszystkie inne, jak i szkoła zawodowa dobra, jak i inne kierunki wykształcenia, dobry zawód, czy swoje pasje w przyszłości realizować, to z całą pewnością rodzice nie są w stanie pokrywać tych wszystkich kosztów, które niesie za sobą życie studenckie, o których pani wspomniała, chociażby bardzo drogie czynsze. To powinno spaść na barki wyłącznie państwa lub też uczelni. To one muszą dofinansować, bo przecież ten student, jeżeli już w tej chwili podają, że 54%, prawda, do dochodu ma ze swojej własnej ciężkiej pracy, no mówmy się, studenci powinni ten czas spędzać troszkę inaczej niż na ciężkiej pracy. Oni powinni w tym momencie rozwijać się, czytać, wchodzić w internet.
Albo żeby ta praca była związana właśnie
pracą,
z ich rozwojem.
Z kierunkiem, a na to właściwie nie ma szansy, bo któż to przyjmie dzisiaj początkującego studenta, prawda, do dobrej firmy, nie wiem, nawet na staże, o które zawsze jest problem, zawsze jest kłótnie, prawda? Zawsze jest naciskanie przedsiębiorców, żeby wzięli tych studentów. Myślę, że system stypendiów fundowanych przez państwo, czy też poprzez państwo, przez uczelnie, powinien jednak diametralnie się zmienić. To nie może być 89 euro, jak w tej chwili się podaje, prawda? W przeliczeniu na Polskę i to trzecie od końca, czy jedno z ostatnich trzech miejsc w Europie, jak chodzi o ich dofinansowanie. Bo umówmy się, no, co by nie było, to jest nasza przyszła elita. Elita Polski, elita gospodarcza.
I chcemy, żeby była świetnie wykształcona
i chcemy, żeby
już studiuje.
Tak, mogła dorównać również młodzieży z innych, co najmniej krajów europejskich, już nie mówię amerykańskich. Tamte systemy rzeczywiście cały czas są systemami motywacyjnymi. I kiedyś takie systemy były. Pamiętacie państwo, były stypendia fundowane, prawda, przez poszczególne firmy. No to oczywiście zaszły czasy, 30 lat temu, ale wówczas gros studentów z tego korzystało, tak? I dzięki tym stypendiom rzeczywiście zdobyli te wyższe wykształcenie. Także myślę, że to państwo powinno bardzo świetnie mocno zastanowić Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji, zastanowić się, jak dopomóc tym studentom, aby się nie okazało, że oni zaraz po studiach są wyłapywani przez inne firmy, czy w trakcie już studiów przez firmy europejskie i wyciągani z Polski, wysysani. Tam dostają lepsze oferty, tam mają, często mają stypendia już z góry powiedziane, że będą w krajach europejskich, bo de facto kształcimy bardzo zdolną młodzież, która w przyszłości, wróćmy do tematu wszystkim giełdy, ona ma te firmy tworzyć, tak? Jak oni te firmy stworzą, skoro oni nawet nie mają często na życie, żeby pokryć miesiące utrzymania się, czy semestr utrzymania się. A przecież to na zachodzie młodzi ludzie, jak pani powiedziała, ja podając przykład CD Projekt, że oni tworzą firmy. Oni w wieku 24, 5, 6 lat idą w start-upy i tworzą tą przyszły dorobek kraju. Także,
i mają tę niesamowitą, świeżą odwagę.
Dokładnie. Powinni
próbować.
Oni być oczkiem w głowie, a chyba do końca nie są.
Tak, natomiast u nas sytuacja się niestety pogarsza, ponieważ Obecnie jesteśmy pod rządami nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ona zakłada ten słynny współczynnik 1,13, czyli jeden nauczyciel akademicki na przeciętnie 13 studentów, co ogranicza liczbę przyjmowanych studentów w rekrutacji i wypycha ich do uczelni niepublicznych, gdzie trzeba płacić czesne. W związku z tym ci studenci muszą gdzieś znaleźć pracę zarobkową i utrzymać. Jest ich obecnie względnie więcej poszukujących pracy akurat zarobkowej niż to było poprzednio. Tak? To jest jedna okoliczność, a to wiadomo, że sprawia, że pracodawcy no, korzystają z tego, że mają tanią siłę roboczą. Druga okoliczność jest taka, że tych studentów jest nadal bardzo dużo, prawda? Bo to, że akurat teraz rekrutacja jest mniejsza, to nie oznacza, że tych studentów nie ma wiele. I w sytuacji, w której dyplom ukończenia szkoły wyższej względnie znaczy mniej niż jakiś czas temu, tak? Czyli nie daje automatycznie wyższego cenzusu zarobkowego i w lepszej drogi do kariery, no to studenci studiują również ze względów ambicjonalnych i takich, żeby mieć wyższe wykształcenie i żeby realizować swoje marzenia i w przyszłości, a na to jest względnie mniejsze świadczenie ze strony rodziców, prawda, których, tak jak tu kolega mówił, że przy tych, znaczy potrzebie sfinansowania i wyłożenia tych przeciętnie 2 czy więcej tysięcy złotych na utrzymanie młodego człowieka w dużym mieście, tam gdzie z reguły te studia są prowadzone, to może być i nawet nie stać.
Zwłaszcza jeśli rodzice są jeszcze obciążeni kredytem hipotecznym na przykład.
Więc mają już dokładnie, we frankach na przykład, tak jest, mają jeszcze inne dzieci młodsze.
A jak to jest z zainteresowaniem polskich firm, żeby zainwestować w takiego studenta, żeby ufundować stypendium? Nie ma chętnych
jest
dzisiaj?
Jest mniej chętnych, ponieważ jest inny styl życia i w związku i studiowania również, ale przede wszystkim życia młodych ludzi. Tak, teraz jest taka duża zmienność. Jeżeli młody człowiek pracuje parę miesięcy w jednym miejscu, przerzuca się na drugie miejsce. Kiedyś byśmy uznawali jako pracodawcy, jako przejaw skrajnej nielojalności wobec pracodawcy, który zatrudnił po raz młodego człowieka na starcie jego ścieżki zawodowej. Natomiast teraz są tacy pracodawcy, którzy uznają, że jeżeli ktoś do nich przyszedł, będąc już po trzeciej czy po czwartej zmianie, to znaczy, że to jest właśnie młody, ambitny, szukający sobie lepszego i kreatywny człowiek. I takie postawy są również honorowane. W związku z tym, jeżeli się bierze pod uwagę okres kilkumiesięczny, to gdzie tutaj udzielać stypendium fundowane dla takiego człowieka, który no, nie czuje się związany. On się z firmą...
No ale jakby
firmą...
dostał porządne stypendium, to by się czuł związany.
A nie ma pewności. No nie tak oczywiście pewności. Wszystko można umową, prawda, załatwić. Ale tak jak powiedział kolega, no to
nie
też się zmienia czasy. Pokolenia są, pokolenie jest inne, dokładnie. My wiemy, że to jest pokolenie, które mówi, jestem dobry, jestem przygotowany, jestem pracowity, chcę być pracowity, ale chcę mieć czas na popołudnia z przyjaciółmi, na teatr, na kino, na wszystkie inne... te sytuacje, które przystają, że tak powiem, do czasów studenckich i w tym momencie no, pracodawca chciałby rzeczywiście mieć pewność, że on się zwiąże, a on się nie zwiąże, bo powie, nie jesteś w stanie zagwarantować mi tego na przykład, że prawda, ja za rok czy za 3 lata będę w tym punkcie kariery, którą sobie obrałem. No pracodawca mówi, sorry, ja do tego dochodziłem 25 lat, a student mówi, tak, a wiesz, ja musiałbym do tego dojść za 3 lata albo za 5, do czego ty dochodziłeś całe życie. Rzeczywiście jest to problem.
Jeszcze ten miraż wśród młodych ludzi, że założę swoją własną firmę, prawda? Będę elastyczny czasowo, będę mógł tą równowagę pracy, rozrywki, życia mieć inaczej ustawioną niż taki po prostu etatowy człowiek, który od domu musi być w sztywnych i regularnych ramach, prawda? A jak jest na własnej działalności, on ma własną firmę, to jest coś, co młodych rajcuje w tej chwili. To nie sprzyja, tak jak już mówiłem wcześniej, taki styl temu, żeby
panowie prezesie, chyba trochę generalizuje.
Tak, oczywiście,
chyba tak nie jest. Obserwuję
tak
młodzież.
Niektórzy chcą się wiązać i chcą mieć
widzę
przyszłość.
Widzę znajomych, więc to nie do końca jest tak, jak mówicie.
Pani redaktor, ale zawsze prawda tkwi po środku, prawda? My mówimy troszkę bardziej w prawo z punktu widzenia przedsiębiorcy. Ktoś powie, że tak nie jest. Studenci są bardzo zaangażowani, chcieliby te stypendia, prawda? Chcieliby się wiązać z firmami.
Myślę, że gdyby byli poważnie potraktowani, oni by również bardzo poważnie potraktowali tę firmę, która ich poważnie potraktowała.
Ale są też przedsiębiorcy, którzy biorą studentów, prawda, opłacają ich, przygotowują. Są tacy, natomiast no, to zawsze mówimy też w pewnym momencie o jakichś tam skrajnościach, troszkę nie to trochę w drugą stronę.
A może troszkę powinny się zmienić zasady kredytów studenckich?
I to jest podstawowa sprawa.
Tak.
I to jest to...
I co tu się powinno panów zdaniem zmienić? Jakie macie pomysły? Bo na przykład mnie się podoba system brytyjski, gdzie rzeczywiście pożyczka. Szkolnictwo jest bardzo drogie z jednej strony, z drugiej strony każdy student ma dostęp do pożyczki i zaczyna ją spłacać w momencie, kiedy uzyska dobrą pracę. I jeśli przekroczy pewien próg miesięcznych zarobków, od tego momentu spłaca tą studencką pożyczkę. Jeśli tego progu nie przekroczy, ta pożyczka jest umarzana.
Właściwie pani rektor sama powiedziała i sama pani podała przykład, ale to jest znowu rola państwa, tak? Systemowego podejścia studentów. Jeżeli pan minister umiał podejść do ustawy, że tak powiem, która teoretycznie jest jakąś wielką zmianą w systemie szkolnictwa wyższego, to równie dobrze może mieć wpływ na kredytowanie studentów. Mamy pełną świadomość, że taki system, czy niemiecki, czy angielski, o których pani powiedziała, jest chyba najbardziej praktyczny, bo osoba, która stara się pozyskać wyższe wykształcenie, zakłada jednak, że swoją pracą, swoim intelektem dojdzie w życiu do bardzo dobrych dochodów, tak? Będzie co najmniej klasą średnią, jak nie klasą wyższą, jak chodzi o dochody. I w tym momencie ułatwienie w formie takiego kredytu z całą pewnością spowodowałoby, że ta osoba przemyśli, przecież ja jestem za mądry, żeby wiedzieć, że to przejem, prawda, i nic nie będę robił. Po to się kształcę, żeby za chwileczkę albo założyć firmę, albo w jakiejś firmie się rozwijać. Także chyba pytanie, tezę, którą pani sformułowała, to jest teza, o której właśnie powinni pomyśleć rządzący. Jak dopomóc studentom, aby oni na ten rynek wchodzili szybciej, lepiej i aby mieli środki na start, tak zwany start szeroko pojęty i start studencki, start życiowy.
I żeby nie musieli podejmować pracy po to, żeby przeżyć, ale po to, żeby rozwijać swoje umiejętności, je pogłębiać, żeby ta praca była związana z tym, co oni studiują, jednocześnie, żeby mogli dobrze studiować.
I za chwilkę też słyszymy o Bykowie, o wszystkim innym, że w tej chwili młodzi ludzie dopiero się wiążą około 30, po 30, ale młodzi ludzie często mówią sobie, ale hola, przecież ja muszę do czegoś dojść. Na Zachodzie dochodzi się do tego przed 30, u nas dochodzi się często dopiero przed 40, młodzi ludzie dochodzą.
Tak, no i mamy niby kredyty studenckie, ale one są jakoś w tej chwili bardzo mało popularne, może dlatego, że ten okres zwrotu jest bardzo krótki, a to, o czym mówiła pani redaktor, to umarzanie tych pożyczek dopiero po osiągnięciu określonego poziomu zarobkowania, to jest bardzo dobre rozwiązanie i dobrze, gdybyśmy w tym kierunku szli.
Zmieniamy temat, chociaż malutko czasu już nam zostało. Od początku roku 500 000 firm nie wpłaciło 3,5 miliarda złotych składek do ZUS-u. Kolejne prawie 3 miliardy złotych ZUS potrącił z bieżących wpłat na pokrycie długów sprzed lat. O tym wczoraj informowała Rzeczpospolita. I teraz tak, co się dzieje? Gospodarka pędzi, wchodzimy do światowej czołówki krajów rozwiniętych, a firmy mają długi w ZUS. I niestety najwięcej tych długów mają mikrofirmy, mikro i maluchy.
Tak jak pani redaktor mówiła, połowa tego zadłużenia wynika z ujawnienia długu, który już istniał wcześniej, a który był przenoszony i niewidoczny i stał się widoczny w momencie, w którym my jako pracodawcy płacimy od stycznia nie na ZUS w trzech odrębnych przelewach, tylko w jednym zbiorczym. Co więcej, z niego są pokrywane zaległości, które w systemie istnieją, a które mogły być na dużą skalę nieegzekwowane ze względu na ich względnie niskie kwoty, które dotyczyły. Także to w połowie to tym można tłumaczyć. Natomiast pamiętajmy, że również wzrosła o 15% liczba upadłości w Polsce rok do roku.
Mhm. Myślę, że dlatego są to z reguły mikro czy małe firmy, bo jest chyba na tym rynku jednak im najtrudniej. Mimo wzrostu gospodarczego, mimo całych sytuacji, o których możemy w tej chwili się z nich cieszyć, że Polska rośnie w siłę, tak, gospodarka jest coraz mocniejsza, to jednak małe, średnie firmy mają ciężko i tam rzeczywiście upadłości stosunkowo najwięcej. Pamiętajmy o tym, że ZUS u nas jest bardzo duży. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, mówimy o tym od wielu lat, jest bardzo wysoki. z jednej strony mamy reformy, które mówią, że ludzie szybciej mogą być na emeryturę, z drugiej strony wiemy, że te emerytury będą prawie żadne i wszystko się opiera właściwie na przedsiębiorcach polskich.
I więcej na ten temat już nie porozmawiamy. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Andrzej Chmielecki, etyk biznesu, prezes Virtus, Wojciech Kodubański, szef Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej, a ja jeszcze zapraszam Państwa na kilka minut po godzinie 10:00. Przedstawiamy kolejną firmę, która świetnie sobie radzi na rynku zagranicznym, pomorskie na eksport, tuż po 10:00. Dziękuję bardzo,
do usłyszenia. Dziękuję Państwu.